Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Odcinek 95.
Dzisiaj mamy takie dziwne połączenie, dlatego że odcinek, w sensie historię, nagrywałyśmy siedząc razem. Zresztą możecie to pamiętać z ostatniego odcinka. A dygresję nagrywamy zdalnie.
Tak, żebyśmy były na świeżo, żebyście mieli jakieś nowinki z naszego życia aktualne.
Dokładnie, bo wiemy, że na pewno was bardzo to wszystko interesuje. No, także co u ciebie, Karolina?
No, niezwykła zmiana pogody nam tutaj przyszła.
Nic mi nie mów nawet. Ja byłam trochę w szoku, bo przyznam, że, no nie wiem, pamiętam takie wrześnie, które były bardzo, bardzo ładne. Jeszcze takie dosyć ciepłe.
No, przede wszystkim rok temu. Ja pamiętam.
Tak, i teraz byłam trochę w szoku. Dzisiaj rano, jak wstałam i mój kotek chciał wyjść na balkon, otworzyłam drzwi, to zaraz je zamknęłam, bo tak lało, także...
No właśnie, no. Zwłaszcza, że ja w ten weekend byłam na drugim końcu Polski, gdzie było 32 stopnie i zdążyłam się opalić i w drodze powrotnej do Wrocławia już oczywiście nas złapał deszcz i burza i wszystko i wyszłam jeszcze w moich letnich ciuszkach z psem i nagle się zdziwiłam, co to za apokalipsa, także nadchodzi jesień, moi drodzy, jeżeli jeszcze tego nie wiecie.
No ja nie powiem, żebym była z tego jakoś super szczęśliwa, chociaż w sumie jesień to jest jedna z moich ulubionych dwóch pór roku, bo jesień i wiosna, ale ładna jesień, nie? Takie coś jak jest teraz, no jestem niepocieszona, mam nadzieję, że to się zmieni.
No także to by było na tyle, jeżeli chodzi o nowinki pogodowe, jak tam u was, czy pada, czy świeci, czy wieje, powiedzcie koniecznie.
Właśnie, może macie lepszą pogodę niż my.
A co ty w ten weekend robiłaś? Opowiadaj.
A, ja spędziłam weekend bardzo przyjemnie, dlatego że w sobotę ani na krok nie ruszyłam się z domu i wymieniałam sobie garderobę typowo letnią na garderobę przejściową.
No, czyli właściwie zmiana pogody jest ci na rękę teraz.
No nie do końca, bo jednak trochę przykro mi, że znowu będziemy musieli się ubierać w te setki warstw, ale jak wyszłam wczoraj po południu z domu, no to była taka moja ulubiona pogoda, bo nie, no jak nie lało oczywiście, ale taka, że wiesz, że możesz mieć na przykład marynarkę, jakąś tam podkoszulkę i dżinsy, nie? Czyli tak nie jest gorąco, jest po prostu przyjemna temperatura. No ja nie wiem, nie lubię jakoś upałów. No więc no z jednej strony wiadomo, posprzątałam trochę jakichś rzeczy starych, w ogóle wyprałam. Miałam taką lekką żałobę, przychodziłam w ten weekend, dlatego że moja ukochana koszulka, którą męczyłam już ileś tam sezonów, biała, po prostu rozpadła się w praniu. Wyciągnęłam ją i miała takie trzy dziury wielkie. Nie wiem, kiedy to się stało w ogóle. Także niestety musiałam z bólem serca ją wyrzucić. I to chyba tyle, co ciekawego robiłam w weekend.
Rozumiem. A ja właśnie ostatnio, bo zawsze wszyscy się ze mnie śmieją, albo być może ja sama się z ciebie śmieję, że ja mam tylko jedną koszulkę. Z taką koszulkę ze sklepu Bershka z grafiką Davida Bowiego, nie? Bo ja zawsze w niej chodzę. I każde zdjęcie na Instagramie mam w tej koszulce. I ona już ma parę lat i ma, zaczyna mieć dużo dziur. No i ostatnio właśnie, jak jechałam samochodem przez jakieś 7 godzin, to przyszło mi do głowy, żeby poszukać różnych koszulek na tej aplikacji Vinted.
No i bardzo dobrze.
Widziałam dokładnie moją ulubioną koszulkę wśród wielu sprzedających na Vinted. Także jakby,
no,
jakby ktoś chciał mieć taką samą koszulkę jak ja, która jest naprawdę najlepsza na świecie. Bo nie chodzi nawet o samą grafikę, ale ona ma tak przyjemny materiał, że ja nie wiem, jak oni to zrobili. Chyba jakąś magiczną techniką postarzania, jak to niektórzy nazywają.
Chyba wiem, do czego pijesz, tak? Ale ja ci powiem, że no moje ulubione koszulki, dwie pochodzą z lumpeksu. Jedne mają takie wilki, a drugie jakichś bardzo dziwnych, brzydkich kowbojów, takich ze zniekształconymi twarzami tańczących. I one właśnie są super, bo im bardziej je pierzesz, tym one są przyjemniejsze. No wiadomo, no to są jakieś stare koszulki, gdzieś tam z drugiej ręki kupione. Zresztą gadałyśmy już z wami o tym nieraz, że zachęcamy. No.
A co tam ciekawego oglądałaś?
No umarłam ze śmiechu, wyobraź sobie. My jakoś, nie wiem, mamy te same upodobania, znaczy może nie te same, ale dużo wspólnego, jeśli chodzi o to, co zwraca naszą uwagę na Netflixie, bo dosłownie jak ty wrzuciłaś na naszego Instagrama, że jest podobny program do Selling Sunset, czy tam jak to się nazywa, Tylko, że z Hamptons to ja dzień wcześniej zaczęłam go oglądać.
No nie ma dziwne, więc, bo chyba wszędzie tak, o tym trąbili.
Oczywiście.
Ale no cóż, no, a propos tego serialu, bo tak myślałam, że do niego dojdzie, jestem nim okropnie rozczarowana.
Jest beznadziejny.
Jest naprawdę tak beznadziejny, że to nawet nie było guilty pleasure.
To była tortura trochę.
To była taka zapchaj dziura, że no nie wiem, jeżeli komuś to na Instagramie poleciłam i miał wielkie nadzieje i się rozczarował, to bardzo przepraszam, ale Netflix rozczarował wszystkich. To było, już wydaje mi się, że oni mogli zostawić po prostu, a sekunda, bo powiedzmy może jak to się nazywa, żeby nie było, że jesteśmy takie nieprofesjonalne. Program nazywa się Million Dollar Beach House. Jest na Netflixie od tam właściwie kilku dni, czy od tygodnia. I jest to takie coś w stylu reality show, oczywiście, o agentach nieruchomości, którzy sprzedają bardzo luksusowe wille w Hamptons.
Tak, domy ładne, obsada beznadziejna.
Tak, ja bym właśnie poradziła Netflixowi, żeby zostawił to tylko i wyłącznie jako program o nieruchomościach i wykasował te wątki ludzi, bo one były tak nudne i tak niepotrzebne. Nawet tam to żadnej prawda. Dramy nie było. Ja nie wiem.
Nie, a nawet jak była, to była jakaś taka sztucznie kręcona w ogóle. No nie. Było to absurdalne, przyznam.
Ci ludzie w ogóle nie mieli nic ciekawego do powiedzenia. Nie wiem, dlaczego ten jeden koleś cały czas pokazywał, że dziecko mu się urodziło. W sensie to
mówił coś o rozwarciu, w ogóle o co chodzi? Co to ma wspólnego ze sprzedawaniem domów? W sensie, no okej, rozumiem, przechodzi przez jakby wielkie zmiany w życiu, musi zarobić hajs dla rodziny, ale no, no tyle, wystarczy.
To nie pasowało zupełnie.
Tak. I ja też próbowałam oglądać taki program, ale może już o tym mówiłam, taki program, gdzie architektka, pani specjalistka od wnętrz i facet, który się tam znanie na nieruchomościach, jakiś Brytyjczyk, jeżdżą i pomagają ludziom robić takie, wiesz, piękne Airbnb, w których wszyscy będą chcieli zostawać. I to jest, no przyznam, takie se. To się nazywa, już wam powiem, Stay Here chyba się to nazywa.
Ale to jest gdzie?
To jest też na Netflixie.
Aha.
I to jest takie, powiedzmy, reality TV też, że oni wybierają, komu pomogą i potem jadą do tych ludzi. Ten facet od nieruchomości pomaga im robić biznesplan, mówi jak co powinno wyglądać, a ta kobieta jakby odnawia im to wnętrze, patrząc na to, gdzie są, czego ci ludzie mogliby chcieć, co im się podoba i tak dalej. Właśnie przez przypadek włączyłam, patrząc tutaj na listę. No i ja obejrzałam chyba 4 odcinki tego, ale też nie po kolei. No nie wiem, nie jest to coś, co najbardziej... Jezu, znowu to włączyłam. Nie jest to coś, co jakoś najbardziej porywa na świecie, no ale jak ktoś sobie tam lubi pooglądać ładne kanapy i krzesła, no to spoko. Tak, a poza tym nie miałam czasu na oglądanie telewizji, bo czytałam 2 książki naraz.
Wow. No ja też właśnie, chyba do tego dzisiaj zmierza nasza dygresja, bo ja poza tym właśnie spędziłam trochę czasu z rodziną mojego chłopaka, więc ewentualnie oglądaliśmy jakiś śmieszny film. Nie było raczej czasu, żeby się wkręcać w jakiś serial, ale śmiesznych filmów raczej nie będę wam polecać. No i właśnie wolne chwile spędzałam na czytaniu różnych książeczek, co było też dość relaksujące.
Ja w tym tygodniu właśnie czytałam akurat 2 książki, w sensie jednej nie skończyłam, przyznam, bo zaczęłam, ale to powieść to kiedy indziej, może wam opowiem jak skończę, będę wiedziała czy mi się podobała czy nie, ale miałam 2 książki, które były w wersji papierowej. Ja już dawno czegoś jakoś tak nie kupowałam książek w wersji papierowej. I w sumie jest to bardzo przyjemne, muszę powiedzieć. Trochę tęskniłam. I jedna z tych książek, którą czytałam, to jest ta sama książka, którą czytała też Karolina w tym tygodniu.
Właśnie urządziłyśmy sobie taki klub książki z Karoliną. Mhm. Was do niego również zapraszamy, bo dostałyśmy książkę od wydawnictwa Filia, która nazywa się Zimny chirurg, autorstwa Maxa Czornyja.
Tego autora zresztą możecie kojarzyć z innych, w sumie podobnych książek, ale... Po pierwsze, ta książka zwróciła naszą uwagę, jak zwrócono się do nas z pytaniem, czy chciałybyśmy tą książkę przeczytać, dlatego że wiąże się niejako z naszą historią.
Dla mnie to jest mrożąca krew w żyłach historia ze względu na jej treść i na wspomnienia, ponieważ książka dotyczy historię Edmunda Kolanowskiego i dla naszych true słuchaczy to jest, myślę, znajome nazwisko, ponieważ ja opowiedziałam historię Edmunda Kolanowskiego w pierwszym odcinku podcastu i naprawdę dla mnie to są takie ciarki wstydu, że myślałam, czy może nie przesłuchamy jakoś tak wspólnie tego pierwszego odcinka i nie powiemy swoich wrażeń jeszcze raz, ale ja nie byłabym w stanie tego przesłuchać jeszcze raz.
Wiesz, może jak się kiedyś upijemy, to nagramy na YouTube'a reakcję, jak odsłuchujemy pierwszy odcinek.
No chyba, ale ja nie wiem, ja bym chyba się schowała pod stołem. No, w każdym razie, czytając tę książkę, zauważyłam, że jednak miałam dość poprawne informacje, bo fakty się zgadzały, także wiele krytyków zarzucało temu pierwszemu odcinkowi wiele rzeczy. Wiele, ale wydaje mi się, że informacje były dość sprawdzone.
Ale pozdrawiamy wszystkich, którzy byli w stanie zdzierżyć, przesłuchać ten pierwszy odcinek w całości, bo teraz z perspektywy czasu myślę, że to było nie lada wyzwanie. I jeżeli ktoś z nami został do tej pory, to wow.
To gratulujemy.
Dziękujemy bardzo. Tak, a książka, no muszę powiedzieć, że ja też nie, jakby pamiętam ten pierwszy odcinek, nagrywanie go dosyć dobrze, no bo tak jak po pierwsze robiłyśmy to dwa razy.
No właśnie.
A po drugie, no była, obie te historie mam wrażenie były takie dosyć traumatyczne, przykre, wybrałyśmy jakieś takie, mam wrażenie.
Tak jest takim pierdolnięciem, nie?
Tak, tak, zwłaszcza ta twoja właśnie o Edmundzie, którego ja zawsze nazywam Edwardem, nie wiem z jakiej racji. I ktoś się mnie też ostatnio pytał, co to, o którym to seryjnym zabójcy książka. Ja mówię, no o Edwardzie. Okej, spoko. Także jakoś nie jestem w stanie zapamiętać, że on ma na imię Edmund. Ale książka, muszę powiedzieć, że jak ją otworzyłam i zaczęłam ją czytać, wiadomo, byłam ciekawa, no bo lubię takie rzeczy, to na początku trochę mnie zniechęciło to, że to jest napisane w pierwszej osobie.
No tak, ale właśnie o to chodzi, że książka jest napisana w pierwszej osobie Edmunda Kolanowskiego, który dodatkowo kobiecie, to jest też znaczące, że on jakiejś kobiecie opowiada historię swojego życia i swoich przestępstw.
Tak, i to, co według niego, do czego doprowadziło, to jest oczywiście wszystko oparte na protokołach, na śledztwie, na zeznaniach, tak? To nie jest wyssane z palca, broń Boże. Natomiast muszę powiedzieć, że nie wiem, czy to było kilkanaście stron, nie pamiętam już dokładnie ile, ale jednak bardzo szybko okazało się, że dzięki temu, że to jest napisane w pierwszej osobie, to bardzo szybko i tak łatwo się to czyta. Te informacje jakoś tak same wskakują do głowy. Nie chcę powiedzieć, że przyjemnie się to czyta, bo nie są to przyjemne tematy, ale na pewno nie jest to książka, nad którą człowiek siedzi, się męczy i o Boże, kiedy to się skończy, prawda? Wręcz przeciwnie, bardzo szybko się to czyta i jest bardzo tak w taki przystępny sposób napisana, mam wrażenie.
Tak, wydaje mi się właśnie, że ten autor Max Czornej, on musiał jednak troszeczkę puścić wodze fantazji i sfikcjonalizować, czy jak to się mówi, historię Edmunda Kolanowskiego, bo jednak nie trzymałoby się to kupy, gdyby to były same takie suche zdania, prawda? Więc jest mu nadany jakiś taki charakter i w ogóle jak sobie wyobrażałam, w jaki sposób on musiał tę książkę pisać, to naprawdę przechodziły mnie dreszcze, bo wydaje mi się, że on musiał sobie wyobrażać, że jest Edmundem Kolanowskim.
Ale dokładnie, on chyba zresztą też coś takiego sugerował tam już na końcu książki, w takie krótkie kilka słów od autora, że tak powiem. I on tam nawet chyba coś takiego dosłownie powiedział, że jakby trudność polegała na tym, że musiał się wczuć w głównego bohatera.
No.
No, w jaki sposób ten główny bohater myślał i co on mógł sobie w danych sytuacjach myśleć. Mimo to, że nadał gdzieś temu Edmundowi jakiś charakter, to broń Boże, tutaj nie ma żadnych zmyślonych faktów i tak dalej. Tak, to jest wszystko oparte na prawdziwych informacjach. O.
Także mi się wydaje, że dla naszych słuchaczy może to być nie lada gratka, jeżeli macie jakieś wolne 2 dni, wydaje mi się, wystarczą, żeby tę książkę przeczytać, bo bardzo szybko wchodzi. A w ogóle wydaje mi się, że ten autor też jest dość popularny właśnie w takim środowisku czytelników literatury kryminalnej, bo nawet jak ja wrzuciłam na Instagram to zdjęcie, że właśnie czytam tę książkę, to jakieś nasze słuchaczki do mnie odpisały, że o, uwielbiam tego autora, coś tam. A ja przyznam, że nie czytałam nic jego wcześniej. I jak zobaczyłam, że koleś jest chyba rok od nas starszy,
Przykro się robi, nie?
Jest jakimś mega wypasionym prawnikiem. Do tego jeszcze chyba pracował we Włoszech jako prawnik i jeszcze ma jakieś sesje zdjęciowe w eleganckich garniturach, bo jest chyba sponsorowany przez jakąś firmę polską. Jak ona się nazywa? Jakaś Wistula czy coś takiego, nie wiem.
Jakąś odzieżową, no?
To tak trochę mi to...
Zaimponowało.
I chyba jest też dość płodnym pisarzem, z tego co widziałam. Ma jakąś serię książek kryminalnych, chyba o jednym detektywie, czy coś takiego.
Tak, i ma też książki właśnie w stylu tej książki o zimnym chirurgu. Tam na przykład ma taką książkę chyba Rzeźnik, też o seryjnym zabójcy, także wydaje mi się, że może część z was czytała. Ja nie, przyznaję się również, ale myślę, że teraz chętnie jakoś jeszcze jego książkę sobie przeczytam. Jeśli chodzi o samą historię, to zapewne wiecie, że historia Edmunda Kolanowskiego do smacznych nie należy, bo on był...
nekrofilem.
Dokładnie, nie wiem, szukałam ładnego słowa, ale nie ma ładnego słowa, tak? Jest znany, można powiedzieć,
na całym świecie,
dokładnie. Więc nie polecam czytać tej książki przy jedzeniu. Ja tą książkę, może to będzie troszeczkę za dużo informacji, ale wzięłam tą książkę, jak poszłam się kąpać i przyznam szczerze, że też mi się ją dziwnie w kąpieli jakoś
oj,
tak czytało.
No.
Więc odłożyłam ją na bok, wyszłam i potem już czytałam normalnie siedząc gdzieś tam na kanapie czy na łóżku, bo no także to nie jest może jakaś super relaksująca książka, bo jednak ma się takie poczucie takiego niepokoju i trochę takiego wstrętu, no bo jest tutaj opisanych dużo takich sytuacji po prostu ohydnych, które normalnemu w cudzysłowie człowiekowi do głowy by naprawdę no nie przyszły, nie? A zwłaszcza, że ten główny bohater jeszcze do tej kobiety, której niby tam opowiada tą swoją historię, mówi takie teksty w stylu...
Tak ją kusi jakby, prawda? Uwodzi albo nie
prosi ją trochę o to, żeby ona go zrozumiała, żeby starała się go zrozumieć, potem mówi rzeczy w stylu, a ty nawet nie wiesz, że pan, który siedział koło ciebie w autobusie wczoraj mógł myśleć podobne rzeczy, które teraz ode mnie słyszysz. Więc naprawdę to nadaje taki ton takiego ciągłego niepokoju i także tak się człowiek czuje trochę niekomfortowo. No ale na tym wydaje mi się polega też urok trochę tej książki.
Tak, no i właśnie dzięki tej formie można sobie to złożyć w taką całość i zobaczyć ten ciąg przyczynowo-skutkowy, który być może mógł doprowadzić do tego, co się wydarzyło z życiem Edmunda Kolanowskiego, bo jednak jest to przykre widzieć takie staczanie się człowieka, który był okropnie samotny, chory.
Tak, właśnie ta książka, muszę powiedzieć, zwłaszcza początek, kiedy są różne wspominki z dzieciństwa, powiedzmy, Edmunda, sprawiła kilkukrotnie, że mi go było naprawdę szkoda.
Tak, no.
A na następnej stronie chciałam się zżygać po prostu na to, o czym on opowiadał. Także, no, takie trochę skrajnych emocji, co oczywiście po raz kolejny ja przynajmniej uważam, że jest na plus, ale rzeczywiście bardzo dużo człowieczeństwa takiego mu nadał.
No tak, no bo właściwie jakby jest to taka prawda uniwersalna, nie? Że każdy morderca i nie wiem, tam psychopata i gwałciciel i najgorszy człowiek, no jednak zawsze pozostaje tym człowiekiem. I
kiedyś był dzieckiem, nie?
Tak, i kiedyś był dzieckiem, miał rodziców, ktoś zrobił coś, co sprawiło, że nie wiem, wybrał, że pójdzie w lewo, a nie w prawo, no jakby wszystko i się ze sobą łączy. Także no też, no oczywiście zawsze warto mieć z tyłu głowy coś takiego, że może coś się wydarzyło, albo może ma chory mózg, albo nie wiadomo co, prawda?
I ten główny bohater też o tym wspomina w tej książce, prawda? Że jakby sam zastanawia się, czy były rzeczy, które doprowadziły do tego, jak skończył? Czy rzeczywiście mógłby obwiniać jakieś sytuacje, jakieś osoby, swoich rodziców, nie wiem, cokolwiek w swoim życiu? Czy to właśnie bardziej kwestia przypadków, czy choroby psychicznej, czy czegokolwiek innego, nie? No nie będę już więcej mówić, to sobie tam poczytacie sami, jak będziecie chcieli.
Ale też jest zawsze problem taki, że to jest jego historia i jego narracja. Tak samo te zeznania na policji, wszystkie te protokoły, one były stworzone z jego przesłuchań, tylko tam delikatne elementy są jakichś jego kobiet, czy matki, czy osób postronnych, ale one stanowią jakieś tam może, nie wiem, 5% całej historii. więc wciąż jest to historia właściwie napisana przez Edmunda Kolanowskiego, więc równie dobrze on też mógł być na tyle pokręcony, że sam wymyślił sobie taki ciąg wydarzeń, prawda? Także no, ciężko powiedzieć.
No właśnie, zawsze, no to prawda, to prawda. Ale w ogóle też mnie ciarki przeszły, bo jak czytałam, to właśnie na początku tej książki wspominana jest miejscowość, z której pochodzi częściowo moja rodzina.
O!
Więc tak, więc po prostu jak słuchałam o tych wszystkich rzeczach, które tam się działy, to tak mnie trochę wzdrygało, bo ja pamiętam jeżdżenie tam jako dziecko, jak jeszcze moja kochana prababcia żyła. Także trochę tak dziwnie mi było o tym słuchać.
Ale muszę jeszcze przyznać, że być może nie jest to nikomu potrzebne w życiu, ale jednak osobom, które na przykład słuchają naszego podcastu i interesują się takimi obleśnymi sprawami, może to być jakaś ciekawostka, że ja troszeczkę odkryłam, dlaczego istnieją nekrofile.
O!
Bo nigdy aż tak chyba mocno się w to nie zagłębiałam, w ten temat, bo jest jednak obleśny. Ale z drugiej strony, na podstawie historii Edmunda Kolanowskiego jestem w stanie zrozumieć, dlaczego...
Ach, już rozumiem, o co ci chodzi. Dobra, tak, 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 tak. To może nie zdradzajmy, bo to wiesz, może ktoś kogoś też olśni, jak będzie czytał, ale wiem do czego dążysz.
To znaczy, nie wiem, być może to jest oczywiste, tylko ja się nigdy nad tym nie zastanawiałam, ale jakby taka seria zachowań, która doprowadziła go do preferowania ciał martwych kobiet od żywych kobiet, no jest taka dość jakby jednoznaczna, prawda?
Mhm, tak, tak, to prawda. Mi się też to rzuciło w oczy, muszę powiedzieć. Może nie zaskoczyło mnie to jakoś bardzo, ale też zwróciłam na to uwagę w książce, jak ją czytałam, bo to tak w dosyć taki...
Dosadny sposób było, nie?
Dokładnie, tam to autor podkreślił. Natomiast wiadomo, pamiętajmy o tym, że to jest cały czas interpretacja autora, jak on się stara postawić na miejscu Edmunda, no ale coś musi w tym być, no w końcu są te wszystkie właśnie przesłuchania, wszystko to, co on mówił na temat siebie, swojego życia, jak on to widzi, no więc no i te wszystkie analizy, które zostały wykonane, prawda, jego zachowania, tych zbrodni, także to przecież przez lata mnóstwo ludzi się interesowało tą sprawą.
Tak, a w ogóle to jest przykre, że właściwie przez całe jego życie interesowali się nim lekarze, psychiatrzy od małego i jakie to było niedopatrzenie, żeby oni pozwolili mu na coś takiego. Przecież właśnie, to też na pewno wszyscy wiecie, ale on co chwilę wracał do więzienia, wychodził z więzienia. No i jakby oni go nie mogli upilnować, to jest też wina władzy.
On chyba nie ukrywał tych swoich dziwactw, tak, nie? Przed nimi, więc to, że ktoś wzruszył ramionami i stwierdził, a pff, nieważne, no to...
I ignorowali to, że on mówił, że chodzi po cmentarzach, że oglądał sekcję zwłok, że coś tam jakby...
Że otwiera trumny, no.
Nie, no to naprawdę było takie niedopatrzenie, że naprawdę wiele osób powinno czuć się winnych w związku z tym, bo pozwalali mu wielokrotnie wychodzić na wolność. Nie wiem, na co czekali. No ale z drugiej strony, jeżeli słyszysz takie absurdalne historie, no to chyba lepiej by było chociażby go zamknąć na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym albo cokolwiek, niż mówić mu, no dobra, odsiedź sobie w więzieniu, nie wiem, tam 7 lat, czy ile on w pewnym momencie siedział. Jak wyjdziesz na wolność, to na pewno wszystko będzie z tobą dobrze.
Zwłaszcza, że to był mężczyzna, który miał historię jakichś napastowań, prawda, więc no...
Tak, i w więzieniu też go nie oszczędzali, jeszcze bardziej zryli mu psychikę i nie tylko. Tak. Także no nie wiem. No i jeżeli zainteresowała was ta książka, no to przy okazji mamy dla was mały prezencik.
Mamy dla was do rozdania jedną książkę, także zasady myślę będą takie same jak przy poprzednim konkursie.
Tak, więc przeczytajcie opis do tego odcinka, tam wszystko dokładnie napiszemy. I powodzenia.
Tak. Powodzenia. A jeżeli ktoś jeszcze jest z nami od pierwszego odcinka, to ja też chętnie o tym posłucham. Poczytam, o nie posłucham, w sensie... Zobaczę, ile z was słuchało nas od pierwszego odcinka, albo ile z was wróciło, bo wiem, że mamy też takich słuchaczy, którzy zaczęli słuchać nas stosunkowo niedawno, ale wrócili do tych starych odcinków, także...
No właśnie, mi się wydaje po liczbach, jakie obserwuję tam przy tych naszych odtworzeniach wszystkich, że bardzo możliwe, że teraz wszyscy nas słuchają od końca do początku i to dobrze.
Wiecie, że teraz jesteśmy trochę, tak tylko, troszeczkę lepsze, no. troszeczkę bardziej ogarnięte. No. Ale z dźwiękiem i tak nadal walczymy co 2 tygodnie, więc...
No. Aha, także tak, musimy uprzedzić, że po 3-sekundowej przerwie na pewno będzie inny dźwięk, także żebyście się nie przestraszyli. Ale zanim jeszcze przejdziemy do mojej dzisiejszej historii, to chciałam a propos tego powiedzieć, bo to chyba nie będzie niespodzianka, o czym jest moja historia, bo pewnie będzie w tytule. To zapomniałam powiedzieć na początku, jaki fantastyczny film widziałam. Dopiero teraz mi się przypomniało. Mhm. Właśnie w związku z moją historią. Nie będę się nad nim za dużo rozwodzić. Jak posłuchacie tego odcinka do końca, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. W każdym razie jest taki reżyser, co się nazywa Spike Lee. Pewnie kojarzycie go.
No tak.
I on nakręcił film właśnie o historii syna Sama. I ja sobie ten film obejrzałam. To jest film z 99 roku. Nazywa się Summer of Sam, czyli właśnie Lato Sama. I jest po prostu tak pokręcony i tak dobrze zrobiony. Oczywiście jest trochę tam właśnie ubarwiona ta historia, jest jakby więcej ofiar niż w rzeczywistości i tak dalej, ale jeżeli właśnie będziecie chcieli tak poczuć to, ten klimat Nowego Jorku z tamtych lat, to mega polecam, bo po prostu ci ludzie mają tam tak zwariowane historie i wszystkie łączą się tym, że wszyscy się boją tego, że zaraz pojawi się ten syn Sama i tak dalej. Nie no, mega. Do tego jest bardzo, bardzo erotyczny, także nie wiem, może nie oglądajcie go z, nie wiem, rodzicami czy coś takiego.
Niezręcznie, no. Dobrze, ja też nie widziałam, więc chętnie sobie obejrzę, szczerze mówiąc. No to jestem ciekawa, co ty dzisiaj dla nas przygotowałaś, chociaż wiem, co przygotowałaś. To jest historia marzeń Karoliny.
Nie, może nie aż tak, ale wiadomo, że ja najbardziej lubię Nowy Jork, także tak, no. Zaczynam historię w Nowym Jorku podczas gorącego lata roku 76.
Czyli nasza ulubiona dekada, jeśli chodzi o morderstwa.
Tak. No i właśnie mam jakiś taki wielki, nie wiem nawet jakby to nazwać, czy sentyment, czy coś do tamtych czasów, bo przez moją historię edukacyjną dużo tam na ten temat czytałam, więc chciałam wam tak zrobić taki pejzaż, bo to jest w sumie istotne, że Nowy Jork w tamtym czasie był naprawdę bardzo niebezpiecznym miastem i to nie tak o, jakieś niebezpiecznym miastem, tak jak dzisiaj, można powiedzieć. Ale wtedy no było naprawdę dramatycznie, że ciężko było w ogóle wyjść na ulicę, wydaje mi się. Ja nie wiem nawet, jak ludzie to robili, sobie normalnie żyli, bo ja mam takie obrazki, że po prostu miasto jest w ruinie, na każdym rogu czai się dealer albo morderca. Właśnie ludzie mieszkający na skłotach, te wszystkie budynki takie obszarpane i oni jakby próbujący, nie wiem, zrobić z tej sytuacji coś normalnego. No i to właśnie miało też związek z sytuacją finansową i polityczną oczywiście, no ale ja w to się tam nie będę zagłębiać. W każdym razie było coś takiego jak kryzys fiskalny, bo znalazłam jakieś takie numerki dotyczące tego, że od 69 do 74 roku miasto straciło ponad 500 tysięcy miejsc pracy w fabrykach, więc no, można sobie wyobrazić, że wszystkie te osoby straciły pracę, no i nie miały za co żyć kompletnie. No
to prawdziwa tragedia.
I to spowodowało, że do 75 roku ponad 1 000 000 rodzin było zależnych od wsparcia opieki społecznej, która oczywiście no leżała. Mhm. Więc jak mamy taką ilość osób kompletnie bez pieniędzy, no to wiadomo, że przestępczość równo z tym musi wzrosnąć. Więc morderstwa, kradzieże, napaście, wszystko to poszło w górę kilkukrotnie. No a mieszkańcy takiej klasy średniej, którzy mogli sobie na to pozwolić, po prostu wyprowadzili się poza miasto. Więc w mieście zostały tylko te osoby, które nie miały innego wyjścia i były w dramatycznej sytuacji. Więc wszyscy w sumie byli w takiej samej sytuacji i byli tak samo zdeterminowani, żeby przeżyć.
No a my ludzie jesteśmy w tym dobrze, nie? Mamy ten instynkt jednak.
Oczywiście dużo filmów, bo właściwie ci wszyscy artyści, którzy tam się kręcili po Nowym Jorku, oni to dokumentowali, ale też są współczesne filmy, które w dalszym ciągu się tym interesują i właśnie przypomniało mi się, że chyba też mówiłam o tym w podcaście, bo rok temu, jak był ten American Film Festival, to widziałam taki okropnie dziwny film z Naomi Watts w roli głównej i on się nazywa Godzina Wilka i tam właśnie ona jest zamknięta w mieszkaniu i cały czas wokół W sensie jest taka atmosfera lęku, bo ona się w ogóle boi z tego mieszkania wyjść z różnych tam względów. Ale cały czas za oknem są jakieś pożary, jakieś, nie wiem, rozbijanie szyb, jakieś zamieszki i tak dalej. Też pełno jest śmieci, bo oczywiście jeżeli wszystko pada w mieście, no to nikt się nie zajmuje wywozem śmieci i tak dalej. No, więc właściwie jeżeli nie lubicie oglądać starych filmów, no to ten jest taki dobry, żeby poczuć klimat tamtego czasu. Jak już możecie sobie ten Nowy Jork wyobrazić, to teraz możemy przejść do mojej historii. I zaczyna się na Bronxie, czyli też znowu miejsce, które kojarzy się z wysoką przestępczością. I to jest 29 lipca 76 roku. Mamy dwie koleżanki, Donna i Jodie. Mają po 18 i 19 lat. One siedziały w samochodzie na swoim osiedlu, które nazywa się Pelham Bay. Właśnie wróciły z jakiegoś przyjęcia i jeszcze dyskutowały o tym, co się wydarzyło tego wieczoru. Donna otworzyła drzwi samochodu, żeby z niego wyjść i zauważyła mężczyznę szybko idącego w ich stronę.
O Boże, no.
No i taka zdziwiona mówi, o co chodzi, co tu się dzieje? No ale zanim zdążyła właściwie dokończyć swoje zdanie, no to ten mężczyzna wyjął pistolet z takiej papierowej torby i po prostu wycelował w ich stronę broń i zaczął strzelać. Zupełnie bez żadnego sensu, bez żadnego powodu. Zaczął strzelać i tyle. Donna od razu na miejscu zmarła. Została trafiona tylko raz. Jej przyjaciółka Jodie, która siedziała w tym samochodzie, nie wyszła. Ona została postrzelona tylko w udo i ona przeżyła. Oczywiście ten strzelec po tym, jak do nich strzelał, no to po prostu zaczął uciekać i tyle go widziano. No ale dzięki temu, że Jodie przeżyła, to ona była w stanie go opisać. Mówiła, że to był biały mężczyzna po 30, miał jasną karnację, około 1,75 m wzrostu i że musiał ważyć tam powyżej 70 kg. No ale wiadomo, to takie dość ogólne.
To każdy mężczyzna, jakiego mijasz na ulicy, no.
Tak. Ale też powiedziała, że miał krótkie, ciemne włosy, takie lekko kręcone, no to zawsze jakiś element. Poza tym też ojciec Donny już przy przesłuchiwaniu przez policję też opisał podobnego mężczyznę, który kręcił się po tamtej okolicy i też sąsiedzi potwierdzili, że widzieli takiego podejrzanego mężczyznę siedzącego w samochodzie, konkretnym samochodzie takim jakimś tam żółtym i że niby jeździł po okolicy, tak zachowywał się dziwnie, więc na pewno się czaił.
Czekał na okazję.
Następnie 23 października 76 roku miał miejsce podobny atak, tym razem w sąsiadującej dzielnicy Queens. I to było obok Bounty Park. I tym razem zaatakowana została para zakochanych. To był Carl, który miał lat 20 i 18-letnia studentka Rosemary. I oni siedzieli w samochodzie, również który był zaparkowany w takiej ustronnej uliczce i te uliczki nazywano Lovers Lanes, bo no wiadomo, że jeżeli młodzi zakochani nie mieli może prywatnego miejsca, no to siedzieli sobie w samochodzie w takiej ciemnej uliczce i myśleli, że mogą jakoś tam się zabawić. No i tak, oni się pewnie całowali, wrócili z randki i nagle usłyszeli wielki huk. Karl poczuł, że pękły szyby w tym samochodzie, więc szybko odpalił ten samochód, żeby jak najszybciej stamtąd odjechać i wezwać pomoc. I on nawet nie zauważył, że został postrzelony w głowę. No, był w takim szoku. Na szczęście tej kobiecie nic się nie stało, ale Karl musiał być hospitalizowany i wstawili mu metalową płytkę, żeby zrekonstruować jego czaszkę.
Ale przeżył.
Tak, przeżył, ale w ogóle nie widzieli tego napastnika, więc nie mogli nic powiedzieć policji, ale policji udało się odnaleźć kule, które utknęły w samochodzie i miały one kaliber 44, co dało im jakiś punkt zaczepienia przynajmniej.
Dobrze nam to znany kaliber.
Co, to chcesz powiedzieć? Pozdro dla kumaty?
Nie, to, że to ty powiesz. Nie, bo chodziło mi też, że to dobrze znany kaliber, bo w wielu zbrodniach i jeszcze...
No. Nie, myślałam, że jesteś fanką hip-hopu.
Ty również, ale wiesz, no.
Niestety na ten moment, mimo dużego zaangażowania policji, bo dziewczyna była córką policjanta, więc tam poruszyli wszystkie możliwe kontakty, mogli szukać jedynie igły w stogu siana.
Jak to się mówi? Szukać wiatru w polu.
Bo no niestety te ofiary nie widziały sprawcy, nie było żadnego motywu, no i nikt nie wiedział, co się stało, ani dlaczego. Ciekawostką mogło być jedynie to, że ten Karl, który był właściwie mocniej postrzelony, on miał długie włosy. I podejrzewali, że być może sprawca pomyślał, że to on jest kobietą, dlatego w jego kierunku ten taki, wiesz, niebezpieczny strzał oddał, że w kierunku głowy, nie? Poprzednia strzelanina, tak, o której mówiłam na samym początku, ona wydarzyła się na Bronxie, więc to były dwa komisariaty policji, które jeszcze się ze sobą nie porozumiały, więc nie były świadome tego.
Oczywiście, że tak właśnie. Już myślałam o tym, ale no tak.
No ale spokojnie, bo kolejne ataki tego sprawcy wydarzyły się też w Queens, więc już możecie się domyślić, że policja miała okazję, żeby zacząć wyciągać wnioski z tego. I ofiarami były znowu pary. Najpierw dzieciaki, bo 16-letnia Donna i 18-letnia Joanne wracały sobie po prostu z kina do domu 27 listopada, kiedy mężczyzna zaczepił je i próbował zapytać je o drogę, ale zanim skończył je właściwie pytać, to wyciągnął swój rewolwer i zaczął do nich strzelać. W ogóle, no nie wiem, dla mnie to jest właśnie takie najbardziej przerażające, że to się mogło wydarzyć każdemu, nie?
To był taki przypadek zupełny.
Tak, tak.
Kto się akurat napatoczył.
Tak, bo przecież ile razy, nie wiem, wracasz sobie z koleżanką z kina i idziesz wieczorem po ulicy.
I cię ktoś mnie pyta o drogę.
No właśnie.
Teraz będę uciekać z krzykiem.
No chyba wydaje mi się, że należy uciekać z krzykiem, jak ktoś ciebie zaczepia, bo nie wiem, po co ludzie mieliby siebie zaczepiać. Nie zaczepiajcie się.
Wiesz, ja też tak myślałam, dopóki nie zapytali mnie w okolicach dworca we Wrocławiu. Mam zawsze taki problem, że ja się nie znam na tych pomniejszych ulicach. Ja wiem, co gdzie jest we Wrocławiu, ja sobie dojadę, ale jak ktoś się mnie pyta jakieś ulice, to ja nigdy nie wiem. Poza tam, wiesz, trzema największymi pewnie, no przesadzam więcej, no ale wiesz, o co chodzi. I raz zapytało się mnie starsze państwo o dojście gdzieś i ja nie byłam w stanie im pomóc. Pan nie potrafił użyć nawigacji na swoim telefonie. Miał telefon zupełnie inny niż ja, więc po prostu staliśmy tam 5 minut, ja jak debil próbowałam coś tam wyklikać na jego telefonie. W końcu mi się udało, po prostu czułam się super dumna. Ale to jak ci państwo dziękowali, bo oni byli jacyś przyjezdni i tak, o Boże, dziękujemy pani, bo już tu krążymy i krążymy, nikt nie był w stanie nam pomóc. Myślę, że ludzie są straszni, jak mogli starszemu państwu nie pomóc?
No, nie wiem, może słuchają podcastów kryminalnych.
Ale dobra, to była 8 rano, więc jakby...
Tym bardziej podejrzewam.
No.
Więc wracając, zaczął do nich strzelać. Te dziewczyny obie przeżyły. Dzięki temu były w stanie opisać sprawcę. Powiedziały, że był młody, że był blondynem, ubrany w ciuchy przypominające jakieś wojskowe. Więc tutaj może coś takiego dziwnego. No ale przechodzimy do stycznia 77 roku, kiedy zaatakowana została para narzeczonych. To była Christine, miała 26 lat i John 30 lat. Oni siedzieli znowu w zaparkowanym samochodzie w ciemnej uliczce. To było już po północy. Właśnie byli na randce na filmie Rocky i mieli jechać na dyskotekę. Nagle usłyszeli strzały, rozwalone szyby w samochodzie. John w panice znowu też odpalił samochód i ruszył po pomoc. Jemu właściwie nic się nie stało, prawdopodobnie dlatego, że miał ewidentnie krótkie włosy i widać było, że jest mężczyzną. Ale jego dziewczyna Christine niestety zmarła w szpitalu i została postrzelona dwukrotnie. Więc tak, albo dobrze celował, albo po prostu było to z bliskiej odległości i też tak z nienacka, więc właściwie miał przewagę nad tymi ofiarami. John w ogóle nie widział tego napastnika, więc też nie mógł za bardzo pomóc policji, żeby ustalić, co się stało. No, fatalnie. I po tym ataku policja nowojorska wydała takie oficjalne oświadczenie, poinformowali mieszkańców, że te minione wydarzenia są do siebie podobne, że wszystkie osoby zostały postrzelone pociskami kalibru 44. Zaczęli wysnuwać jakieś tam wnioski, że napastnik preferuje atakować młode kobiety z długimi włosami i że do tej pory były to brunetki. Policja poinformowała, że szukają napastników. Nie byli jeszcze przekonani, czy to jest jedna osoba, czy więcej osób. Kolejną ofiarą tego napastnika była 19-letnia studentka, która 8 marca wracała ze szkoły do domu. Tak po prostu. Miała ze sobą książki, nie wiem, tam wracała z biblioteki czy coś. I na ulicy stanął przed nią po prostu morderca. To nie było nawet w nocy, to było tak chyba pod wieczór. Ona, jak zauważyła takiego napastnika, nie wiem, to musiało być jakoś tak instynktownie, to te książki sobie podniosła do głowy, jakoś tak się zasłoniła tymi książkami, ale kula przeleciała przez te książki, trafiła w jej głowę i tak ją zabiła.
Jezus.
Także no, masakra. I to było też w Queens, mniej więcej w tej samej okolicy, co ta poprzednia napaść. No i 2 dni później policja zorganizowała konferencję prasową. Ujawnili, że ta dziewczyna została postrzelona z broni kalibru 44. Już wydawało im się, że to jest jednak jeden sprawca, ale też powiedzieli, że mają za mało dowodów, żeby jakoś to uściślić. Poza tym też media oczywiście robiły wielkie zamieszanie, bo śledziły sprawę codziennie, publikowali takie sensacyjne, wiesz, nie dość, że nagłówki, to jeszcze dramatyczne zdjęcia z tych scen zbrodni, no codziennie na pierwszej stronie gazet, odkąd to się zaczęło, no wiesz, były jakieś takie drastyczne obrazy, co oczywiście wzmagało taką atmosferę lęku i udzielało się to wszystkim. W społeczeństwie rosła ogromna panika, wszystkie kobiety mówiły o tym, że boją się wychodzić, że coś tam, albo też niektórzy...
Też bym się bała, proszę.
Albo też właśnie niektórzy żartowali, że a, jeżeli idziesz z blondynką, to nic ci nie będzie. No takie wiesz, że... No było to, nie wiadomo, dramatyczna sytuacja na pewno, ale...
To mnie by rzucili na pewno w tamtych czasach.
No, no wszyscy tutaj, nasi słuchacze twierdzą, że ja jestem blondynką, więc...
Właśnie, Karina nie jest blondynką.
Ale ja też zawsze mówię, że ja nie definiuję swojego koloru włosów, więc jeżeli widzicie w tym blond, no to okej. Okay. Ja mam raczej, odkąd się urodziłam, to mówili mi, że mam kolor włosów kasztanowy.
Także apetycko brzmi. No.
Nie był to rudy, tylko kasztanowy. Nieważne. Kolejna zbrodnia po konferencji prasowej wydarzyła się na Bronxie i napastnik zaatakował znowu w nocy. To było w kwietniu. Też parę. To był Aleksander i Valentina. Zgadnijcie, gdzie siedzieli.
W aucie, po ciemku?
Tak, w zaparkowanym samochodzie w alejce zakochanych. Niestety obydwoje dostali po 2 śmiertelne strzały. Valentina zmarła na miejscu, a Aleksander w szpitalu. Także kolejni zakochani zniknęli z tego świata. Policja potwierdziła, że broń użyta w tej zbrodni była taka sama jak ta poprzednia, kaliber 44. Ta zbrodnia jest istotna ze względu na to, że morderca zostawił przy ciałach liścik. Coś nowego. Liścik był napisany odręcznie i tam taradam, w tym liściku morderca nazwał siebie synem Sama.
Wszyscy jesteście w szoku?
Ten list był napisany takimi wielkimi literami, trochę w stylu pisania dziecka, z błędami ortograficznymi. Oczywiście możecie sobie całą treść przeczytać w internecie, ale ja tam powiem Wam mniej więcej, o czym to było. Pisał, że jest urażony tym, że nazywają go takim hejterem kobiet. Mówił, że jest potworem, właśnie nazwał siebie synem Sama, ojca, który go dręczy. Mówił, że jest outsiderem, że patrzy na świat z jakiejś izolacji, że jest zaprogramowany do zabijania. No właściwie wyłożył im się na talerzu. Wszystko tam napisał.
Zrobił analizę już, tak?
Mhm. Ale to jeszcze nie koniec. Pisał tam, że jakby radzi policji, żeby go zabiła, ale jeżeli wejdą mu w drogę, to sam ich zabije. Że kocha polować, zbiera krew dla swojego ojca. Nie pasuje do życia na ziemi wśród normalnych ludzi. I to zdanie już przekopiowałam. Do ludzi z Queens. Kocham Was. Życzę wszystkim wesołych świąt wielkanocnych. Niech Bóg Was błogosławi w tym życiu i w następnym. A na razie żegnam się i dobranoc. Ale to już też takie typowe, że jakby czuł, że pewnie ta wiadomość zostanie upubliczniona i będzie sławny. I
chciał się popisać.
Tak. I jeszcze wiadomość do policji. Pozwól, że będę Was prześladować tymi słowami. Wrócę, wrócę, bang, 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 coś tam, coś tam. I podpisał to Mr. Monster. No, także jak oceniasz naszego seryjnego mordercę po tym liściku?
No takie tanie zagrywki tutaj zastosował, powiem szczerze, no ale... Sam się opisał, to zaoszczędzili chociaż na profilerach.
Oj, właśnie nie. Wyobrażasz sobie, ile tam się osób musiało zbiec i każdy tam analizował ten list z każdej strony, każde zdanie, każde słowo. Tutaj jakieś, nie wiem, pewnie alegorie jakieś jeszcze kultury wschodu tam do tego wciągali. Nie wiadomo, co jeszcze. Kim jest Sam?
Też się zastanawiali, czy to były afrykańskie rytuały?
Tak. No ale dobra. Wiadomo, bardzo szanujemy profilerów, żeby nie było. Więc policja ujawniła profil psychologiczny 26 maja. Został on opisany jako neurotyczny, prawdopodobnie cierpiący na schizofrenię paranoidalną, osoba uważająca się za ofiarę opętaną przez demona. Tak to zinterpretowali.
No tak, no bo z tego wynikało, że tata mu każe, nie?
Tak. No jakaś siła wyższa na pewno. I jakby tej atencji było mało, to morderca napisał też list do dziennikarza. To już było po tym, jak ujawnili jego profil, więc domyślam się, że on śledził wszystko to, co jest napisane w gazetach i postanowił jakieś swoje jeszcze 3 grosze dorzucić do dziennikarza, który się sprawą zajmował.
Sobie go wyobrażam, jak tak wycinki z gazet wkleja do jakiegoś zeszyciku.
Segregatora tak. swojego. Możliwe. Więc 30 maja dziennikarz Daily News Jimmy Breslin otrzymał odręczny list napisany przez prawdopodobnie tego syna Sama.
To tak trochę Zodiakiem też zalatuje, nie?
Tak. I ogólnie wydaje mi się, że to jest dość podobne do Zodiaka, no bo on też tak zabijał osoby znienacka, też chyba tam... Zresztą film się zaczyna od tego, że jakichś zakochanych w samochodzie morduje, nie? Także...
Tak, tylko on potem też zmieniał chyba sposoby, nie? Jak zabijał.
Tak, ale w ogóle Zodiak to... Przecież jest tyle tych teorii spiskowych, że równie dobrze to mogło być 100 różnych osób.
No,
także...
to prawda. Zupełnie niezwiązane ze sobą, tak.
No, ale ten list został wysłany tego samego dnia w stanie New Jersey. Także jakąś zmyłkę tutaj pewnie chciał zrobić. Na odwrocie tej koperty były napisane słowa krew i rodzina, ciemność i śmierć, absolutna deprawacja, 44.
Współczuję tym ludziom, którzy sortowali te listy i zobaczyli taką kopertę, to się nieźle musieli przerazić.
Ale ten list się znacznie różnił od tej notatki zostawionej, bo on był już taki bardziej poetycki. Zaczynał się słowami: witam z rynsztoków Nowego Jorku, które są wypełnione psim nawozem, wymiocinami, stęchłym winem, moczem i krwią. No i jakby takich zdań było jeszcze więcej, więc on bardzo się wczuł w to, żeby nakreślić klimat jakby swojego otoczenia. I widać było właśnie, że tak się chce zniżyć do takiego rynsztoku. Ten list jest długi, ale napisał tam między innymi, że piszę tylko dla Ciebie, żeby Ci dać znać, że doceniam Twoje zainteresowanie w tej sprawie. Też chcę Ci powiedzieć, że czytam Twoją tą kolumnę w gazecie codziennie i uważam, że jest dość ciekawa. Poza tym też mówił, tak jakby poradził mu, że nie może zapomnieć o ofierze tej Donie. Tak jakby, nie wiem, zachęcał, żeby jeszcze więcej o niej napisał czy coś takiego. I jeżeli będę na tyle szczęśliwy, żeby kiedyś Cię poznać, to powiem Ci wszystko na temat Sama i jeżeli chcesz, to Cię z nim zapoznam. I podpisano syn Sama. No, no i tutaj też znowu mieli bardzo duże pole do popisu ci wszyscy profilerzy, ale list miał inny styl, inaczej był napisany. Był napisany też w taki znacznie bardziej przemyślany sposób, że tam były jakieś też grafiki, jakby takie delikatne rysunki. Zupełnie inny był też charakter pisma. Jakby ktoś, kto się zajmuje profesjonalnie jakąś albo kaligrafią, albo rysowaniem to zrobił. I też oni tak nad wyraz mieli... No po prostu szukali jakiegokolwiek punktu zaczepienia, że sprawdzali komiksiarzy. Osoby, które rysowały komiksy w jednej tam właśnie agencji
czy przypadkiem tam nie ma jakichś podejrzanych. No ale jakby nic z tego nie wyszło, ale próbowali. W końcu gazeta dostała pozwolenie od policji, żeby ten list opublikować, oczywiście z jakimiś tam, z jakąś tam edycją. No i dziennikarz w związku z tym też w tym artykule wołał, żeby ten morderca się przyznał, poddał się. Co ciekawe, opublikowanie tego listu i tego dramatycznego artykułu spowodowało, że tego dnia to był najlepiej sprzedany egzemplarz tej gazety w historii.
Mogę sobie wyobrazić.
Sprzedali ponad 1 100 000 egzemplarzy. Oczywiście przez to też policja otrzymała mnóstwo informacji od ludzi, którzy twierdzili, że go znają, że coś tam, tysiące. Oczywiście większość okazała się zupełnie bezużyteczna, ale musieli przez to wszystko przejść. I też jaki to miało wpływ na społeczeństwo, na właściwie kobiety w Nowym Jorku, to że wszystkie nagle zmieniły fryzurę. Podobno zaczęły kobiety chodzić do fryzjerów i prosić o krótkiego boba i blond włosy, nie? Byle tylko nie mieć długich, ciemnych włosów. No ale niestety przed mieszkańcami Nowego Jorku były jeszcze dwa ataki. Najpierw mamy atak w Queens, to był czerwiec. I tutaj ofiarami byli Sal, który miał 20 lat, i jego dziewczyna Judy. Ona miała 17 lat. Byli na dyskotece. Oczywiście po tej dyskotece siedzieli w jego samochodzie.
Niczego się nie nauczyli jeszcze?
No właśnie. I to było około 3 w nocy, kiedy po prostu otrzymali strzały. Mężczyzna dostał tylko w ramię, ale niestety dziewczyna otrzymała tych strzałów więcej i one były bardziej groźne, no bo dostała tam w głowę i w kark, ale mimo wszystko oni przeżyli.
Oh.
No i właściwie nie powiedzieli policji nic nadzwyczajnego, poza tym, że podobno tuż przed tym właśnie rozmawiali o tej sprawie. Także być może wywołali wilka z lasu. No i ostatni atak.
Ale to przepraszam, znowu muszę do tego wrócić. Gadali o tej sprawie siedząc po ciemku w jakiejś alejce o 3 w nocy?
No.
No, brak mi słów, no. Znaczy, na szczęście przeżyli, ale...
No mieli na pewno duże szczęście. Zbliżała się w ogóle rocznica tej pierwszej strzelaniny syna Sama, jak to jakby zidentyfikowali w mediach, więc policja spodziewała się na jakiegoś ataku oczywiście. Zresztą też w tym liście chyba do tego dziennikarza też przypominał o tym, że zbliża się rocznica i co planujesz na rocznicę, tak jakby sugerował, że może coś się wydarzyć. Policja spodziewała się ataku albo w Queens, albo na Bronxie, ale dla pewnie fanu postanowił zaatakować na Brooklynie. I to było wczesnym rankiem 31 lipca. Zaatakował parę, Stacy Moskowitz i Roberta Violante. Oni mieli po 20 lat. Siedzieli oczywiście w samochodzie tego mężczyzny. Ten samochód był zaparkowany gdzieś tam w pobliżu parku i oni byli na pierwszej randce. Całowali się, gdy morderca podszedł do samochodu. Wystrzelił 4 razy w stronę samochodu. Zarówno Stacy, jak i Robert otrzymali 2 strzały w głowę. Sprawca po tym, jak ich postrzelił, uciekł w stronę parku, więc nie byli w stanie w ogóle, no wiesz, no nic zrobić. Ten mężczyzna, Robert, on przez to stracił lewe oko, no ale przeżył. Niestety jego dziewczyna Stacy, to była też jedyna blond ofiara tego mordercy, ona zmarła. Wydaje mi się, że wszędzie w internecie, w każdym jakimś wideo, on się wideo, chodzi mi o program dokumentalny czy coś takiego, on się wypowiada jako ten, który przeżył i być może dlatego, że to była ostatni atak. Albo nie wiem, po prostu lubi, no jest chętny na udzielanie wywiadów czy coś, nie wiem. W każdym razie widziałam
go. Może tak sobie radzi z traumą tego wszystkiego.
No może. W każdym razie właśnie widziałam jego wypowiedzi i on tam zaprowadził ich w tą okolicę, obok tego parku i no tam. No na pewno traumatyczne wydarzenie, mimo że to było w latach 70., to pewnie i tak do tej pory nie może sobie z tym poradzić. To był atak ostatni, więc już musi coś się zadziać w stronę tego, żeby zidentyfikować sprawcę. No i pomocna tutaj była kobieta z okolicy, która przechodziła tam z psem na spacerze była i zapamiętała mężczyznę i jego samochód. Zapamiętała go dlatego, bo się tak jakoś na nią patrzył, no nie wiem, poczuła jakieś złe wibracje. Potem weszła do domu i usłyszała strzały, więc jakieś skojarzenie to w jej głowie zrobiło, ale przez kilka dni nie zgłosiła się na policję, bo być może, no nie wiem, albo się bała, albo może uważała, że to nieistotne.
Człowiek sobie często tak racjonalizuje, nie? Że nie, to na pewno nic, to na pewno nic takiego, nie wiem, opona wybuchła, to na pewno nie on.
Ale jednak po tych kilku dniach coś ją tknęło, żeby zadzwonić na policję, bo tam był taki jeden szczegół, że ten samochód jakby dostał mandat. Nie wiem, czy ona dokładnie widziała, jak policjant wypisuje mandat dla źle zaparkowanego samochodu, czy tam może za wycieraczką była ta karteczka. W każdym razie miało to związek z mandatem wystawionym za złe parkowanie. Dzięki temu, że ona o tym powiedziała, no to policja sprawdziła każdy samochód, który tego dnia w tamtej okolicy dostał mandat właśnie za to złe parkowanie. No i byli w stanie zrobić listę osób, które ewentualnie mogłyby być podejrzane. No bo też nie jest powiedziane, że to, że ktoś tamtędy przechodził, musi od razu być mordercą.
Sama, no.
No, ale jednak zawsze to było coś. Na tej liście był jeden podejrzany, nazywający się David Berkowitz. Berkowitz, jak to mówią po amerykańsku. I 9 sierpnia detektyw skontaktował się z Wydziałem Policji w Yonkers. To jest właściwie śmieszna, śmieszna nazwa dzielni. W każdym razie tam David mieszkał, więc musiał się skontaktować z tamtym jakby rejonem, rewirem, żeby umówić się na spotkanie z tym Davidem, bo mówił, że jakby jest to podejrzany w tej sprawie. No a policja na tej dzielni Yonkers, ona miała własne podejrzenia co do Davida, w związku z innymi dziwnymi akcjami, które działy się w tamtej okolicy. Bo też podobno znaleźli jakieś takie elementy wspólne w tych listach, które zostały opublikowane w mediach, z tym, jakby z czego ten David był znany w okolicy. Więc jakoś tak może ktoś tam skojarzył. David był wielokrotnie zgłaszany przez swoich sąsiadów za dziwne zachowanie. I pracował też w firmie ochroniarskiej i jego pracodawca też miał co do niego jakieś obawy. Więc tam w okolicy nie było to być może nic aż takiego dziwnego. I następnego dnia, 10 sierpnia, policja przyszła tam pod mieszkanie Davida i zobaczyła, że na dole jest zaparkowany jego samochód. Samochód był zaparkowany na ulicy Pine Street numer 35. I to taki ciekawy fakt, że już po tym, jak ta cała sprawa została rozwiązana, blablabla, to podobno ten numer zmienili. Żeby się tak źle nie kojarzył.
Ma to sens w sumie, no.
Policja postanowiła tam się zaczaić, poczekać aż David opuści mieszkanie, bo też czekali na nakaz jeszcze, bo cały czas to było jakby tam w trakcie. David opuścił swoje mieszkanie koło godziny 22 i od razu wszedł do samochodu. Więc policjanci go zaatakowali, kiedy on wsiadał do tego samochodu. Już wtedy mogli ten samochód przeszukać, no i oczywiście znaleźli tam różne ciekawe rzeczy. Bo w samochodzie obok Davida leżała papierowa torba. W tej torbie był oczywiście rewolwer kaliber 44. Też była amunicja, mapy miejsc zbrodni i podobno też jakiś list z pogróżkami, który miał zamiar wysłać do jakiegoś policjanta czy coś takiego. No i to już chyba jest legenda, nie wiem czy w to wierzyć, ale podobno David powiedział, kiedy go aresztowali, że no, macie mnie, co tak długo wam to zajęło.
I szczerze.
No i że niby jakiś taki, wiesz, diabelczy uśmiech strzelił, ale być może to jest tylko ta legenda. Ale oficjalnie detektywem, który go aresztował i no właściwie wsadził do więzienia, był John Falotico. Tak więc warto jego imię powiedzieć na głos, należy mu się uznanie. No potem oczywiście przeszukali jego mieszkanie. W mieszkaniu znaleźli między innymi jego pamiętnik, który podobno już tam jakiś czas prowadził, to było kilka zeszytów. W tym dzienniku opisywał swoje podboje piromańskie, bo jak się okazało i potem wyszło na jaw, bardzo dużą satysfakcję sprawiało mu wzniecanie pożarów i jest oszacowane, że mógł wzniecić ponad 1400 pożarów.
Czyli on tak wielotorowo prowadził tą swoją karierę przestępczą.
No i jak już go wsadzili do aresztu na komisariacie, to podobno sam burmistrz miasta Nowego Jorku, Abraham Beam przyjechał tam, żeby spojrzeć mu w oczy. Potem oświadczył prasie, że społeczność Nowego Jorku może spać spokojnie, bo złapaliśmy syna sama. Więc ja nie wiem, nawet czytając o tym, wydaje mi się, że w Nowym Jorku wszyscy zachowują się, jakby grali w filmie. Wiesz, co chodzi? To jest taki absurd. Ale to... Wiesz, że on wychodzi przed komisariat, tam pełno prasy, kamery, mikrofony, a on... Do społeczeństwa Nowego Jorku. Możecie spać spokojnie. Złapaliśmy go.
Tak, ale z drugiej strony w filmach się to też skądś wzięło, nie? No. Więc... No masz rację.
No, tak mi się to skojarzyło. David był przesłuchiwany przez jakieś 30 minut i to było we wczesnych godzinach porannych 11 sierpnia i bardzo szybko przyznał się do popełnionych zbrodni. No i teraz pauza i teraz powiem, kim właściwie on jest, bo tak... No jeszcze zakładam, że może niektórzy nie wiedzą. Urodził się w 1953 roku. W momencie aresztowania miał tylko 24 lata, więc naprawdę był młody. A już tyle zbrodni na swoim koncie. On był adoptowany i wychowywany przez rodzinę Żydów. To była Pearl i Nathan Berkowitz. Oni żyli na Bronxie właśnie. Kiedy miał jakieś 4-5 lat, rodzice poinformowali go, że został adoptowany. Więc no właściwie dość odważnie. Powiedzieli mu, że jego biologiczna matka umarła podczas porodu, a ojciec nie mógł się nim zajmować i musiał oddać go do adopcji. No i że oni się bardzo cieszyli, że mogli go przyjąć i tak dalej. Ogólnie
no, to
była...
Okej, okay. No, w
sensie. No tak, ale nigdy nie wiadomo, jak dziecko na to zareaguje.
Nie, no oczywiście, oczywiście. Mhm.
No i on już po fakcie, ale to jeszcze powiem o tym później, w każdym razie po jego jakichś tam refleksjach życiowych mówił, że no to było dla niego dramatyczne i że od tamtego momentu cały czas się zastanawiał, co on zrobił nie tak, że jego matka umarła, że to była jego wina, że jego matka umarła i że przez to, że on się urodził, to ona umarła. Cały czas żył z takim poczuciem winy, że nie ma tej matki, nie? No nie wiem. W każdym razie tak mówił. Ogólnie rodzina była normalna, spokojna, dobra. Byli bardzo dobrymi rodzicami, ale David i tak miał problemy, żeby się odnaleźć, że w szkole mu kiepsko szło, nie mógł się w ogóle skupić, nie miał żadnych znajomych. No widać było, że jest takim no dzieckiem z problemami. W szkole również to zauważyli jacyś tam nauczyciele i szkoła powiedziała do jego rodziców, że zalecamy, żeby on chodził do psychologa, bo jak nie, no to będziemy mieć jakiś problem. No i podobno przez jakiś tam czas on co tydzień, w sobotę spędzał godzinę u psychologa.
To dla dziecka też musi być ciężkie, nie? Że nagle ktoś ci mówi, słuchaj, potrzebujesz pomocy.
No. Następnie, kiedy David miał 14 lat, jego matka zmarła na raka piersi. Mhm. Kolejne traumatyczne wydarzenie i kolejna matka, która umiera. Mhm. Do tego ojciec jego, z tego co rozumiem, dość szybko ponownie się ożenił. No i David nie za bardzo dogadywał się ze swoją nową mamą i przez to też jakoś bardzo źle się czuł w tym domu. I kiedy tylko mógł, to ten dom opuścił. I jak miał 18 lat, to zaciągnął się do armii, co mu przypadło do robienia służenie podczas wojny w Korei.
Mhm. Wiem, ci wszyscy seryjni mordercy musieli po prostu służyć na wojnie, ja nie wiem, no.
Spędził tam rok w Korei. Eksperci, którzy się na temat tej sprawy wypowiadali, mówili, że on tam codziennie brał ostre narkotyki. Być może to był taki sposób właściwie w armii na to, żeby poradzić sobie z tą sytuacją, że narkotyki były ogólnie dostępne. Czy to był też element testowania LSD w FBI czy coś tam. Ale no, na pewno to musiało mu wyprać mózg. Nie mówię, że...
Czy to jest powód?
No nie mówię, że to ma związek z morderstwami, ale jednak jest to ciekawy element taki, że w wielu tego typu sprawach pojawia się to, że służył w armii, że mógł mieć jakiś tam stres pourazowy i tak dalej.
No często potem uciekają w alkohol, prawda, w narkotyki.
No. Ale rok mu wystarczył tam i wrócił do Stanów i stacjonował w Virginii. Tam podobno już narkotyków nie brał. I zmienił się trochę w inną stronę, ponieważ tam bardzo, nie tyle popularnym, co nie wiem, powszechnym wyznaniem był baptyzm. Tak, David właściwie przez cały ten czas był samotny, nie miał żadnych takich bliskich osób wokół siebie. No, nie miał tam też oczywiście ze sobą rodziny, no ale zbyt dużo też z tej jego rodziny mu nie pozostało, więc myślał być może, że jak się zwróci w stronę tej religii, to odnajdzie się w tej społeczności.
Mhm.
W każdym razie szukał akceptacji jakoś. Ale po 3 latach służenia w armii został zwolniony i wrócił do Nowego Jorku. Jego ojciec już wtedy musiał być po 60, z tego co mi się wydaje, i wyprowadził się na Florydę, więc nie było go w Nowym Jorku. David jest sam w mieście i chyba brakuje mu właśnie jakiegoś kontaktu z rodziną. I znajduje organizację, która pomaga adoptowanym dzieciom odnaleźć biologicznych rodziców. Przeszukuje wszystkie urzędy w poszukiwaniu swojego oryginalnego aktu urodzenia. W końcu udaje mu się go odnaleźć i zdziwiony jest, że nadano mu takie mało żydowskie imię, bo na akcie urodzenia nazywał się Richard David Falco. Dzwoni do swojego ojca, który w końcu po latach wytłumaczył mu, jaka naprawdę była sytuacja jego biologicznych rodziców. I dowiaduje się, że jego matka nazywała się Betty, była Żydówką, która wzięła ślub z Włochem Tonim Falco. To był oczywiście rodzinny skandal, bo wyszła za mąż spoza swojej wiary, mhm, więc była właściwie odrzucona przez większość rodziny i musiała sobie radzić sama. Niestety ten Włoch porzucił ją po 2 latach i została sama z dzieckiem. To była córka, to nie był David.
Mhm.
W późniejszych latach ona miała romans z Żydem, Josephem Klinemanem, a właściwie to był wieloletni związek, który ze względów formalnych musi nazywać się romansem, ale właściwie ciekawostka taka, że oni, jakby żona tamtego wiedziała o tym i oni tak sobie współżyli wszyscy. Mhm. Bo nie wiem, tak było wygodniej. Przez przypadek zaszła w ciążę, no ale że ten mężczyzna miał żonę i dzieci, to stwierdził, że na kolejne dziecko się nie zgadza i że on nie będzie tego wspierać. Bo do tej pory właściwie on finansowo jej pomagał.
Aha, bo to tylko jest jej problem, nie? Boże, co to za absurd.
W tamtych czasach oddawanie dzieci do adopcji było, no nie powiem, że normalne, ale nie aż takie dziwne. Więc znaleźli zamożną rodzinę żydowską, adoptowani rodzice Davida, oni byli po 40, nie mogli mieć własnych dzieci, no i po prostu byli bardzo zadowoleni z tego, że mogą mieć swoje dziecko. I właściwie po 1 tygodniu od urodzenia oni już go wzięli do siebie, także właściwie byli z nimi od urodzenia. I Davidowi udało się odnaleźć jego biologiczną matkę, no bo okazało się, że ona wcale nie zmarła podczas porodu. I spotkał się z nią w Nowym Jorku i ona całą tą historię jemu potwierdziła. Według matki decyzja o oddaniu go do adopcji nie była łatwa, bo ona mówiła, że przez całą ciążę kłóciła się z tym swoim mężczyzną o to, że ona chce to dziecko zatrzymać i że to dużo napięcia powodowało między nimi i tak dalej, no ale w końcu stwierdziła, że no nie wiem, może sama sobie nie da rady z 2 dzieci i zdecydowała się oddać go do adopcji.
No to widzisz, ale to jakie to jest okropne, że facet tylko ci mówi, nie, to ja tobie nie pomogę, to już ci nie dam pieniędzy, to już twój problem. No. Dramat po prostu.
David też dowiedział się, że ma przyrodnią siostrę, więc generalnie mówił po latach, że to spotkanie było bardzo dobre, bardzo miło im się rozmawiało i że bardzo się ucieszył, że ma jakby nową rodzinę, ale właśnie w mediach potem pisali i też sama ta jego biologiczna matka też rozmawiała z dziennikarzami, nie wiem w jakim, czy to było specjalnie, czy gdzieś tam ją wynaleźli. W każdym razie opisali to zupełnie negatywnie w prasie, więc jakby on chciał, nie wiem, tam potem wyjaśnić, że nie wiem, między nimi wszystko było spoko w tamtym momencie.
Że to nie była trauma jakaś. Mhm.
Tak, no bo oczywiście oni potem analizowali to w ten sposób, że spotkał się z matką, był zawiedziony i dlatego potem mordował wszystkie te kobiety. No nie wiem. U źródła, czyli sam ten David mówi, że tak nie było, no ale oczywiście co tam w jego podświadomości siedzi, to nie wie nikt. Bo właściwie mniej więcej w okresie tego spotkania no on miał te agresywne zachowania, te podpalenia i tak dalej, więc
może no jakoś może musiał odreagować to, że w sumie przez lata ktoś go okłamał po prostu, nie? I to jeszcze rodzice, chociaż domyślałam się, że oni to zrobili w absolutnie dobrej wierze.
No. No ale może złe dobranie słów, no bo żeby mówić, że rodzic nie żyje, no to tak,
a ty
no
potem przez całe życie się obwiniasz za to, że przez ciebie nie żyje twoja matka? No.
No więc właśnie wtedy w swoim pamiętniku opisywał te wszystkie pożary. Ekspert w tej sprawie tak to analizował, że dla niego to był taki krzyk o pomoc, dosłownie, że on wzniecał pożar i potem dzwonił na straż pożarną.
O Jezu, no.
Żeby zobaczyć, jak ludzie potem ten pożar gaszą. Więc bardzo takie oczywiste zachowanie. W sensie nie ma tutaj żadnej interpretacji, bo od razu widać, o co chodzi. I że on właśnie gdzieś tam się czaił za rogiem i patrzył, jak oni to gaszą. Oczywiście z drugiej strony też wszystkie piromańskie zapędy są kojarzone z seksualnością i jakimś takim zaspokojeniem, no ale różne mogą być. W roku 76 zamieszkał właśnie w tej dzielnicy Yonkers. Mniej więcej wtedy, kiedy on się pojawił, to zauważyli, że ktoś zabija psy. Także bardzo możliwe, że on również dopuszczał się najpierw agresji na zwierzętach, bo bardzo go denerwowało. Była tam chyba też jakaś taka scenka, którą zapamiętał sąsiad, że pies sąsiada szczekał w nocy, a następnego dnia tam David praktycznie tam rzucił się na nich i groził, że jak nie zamkniesz tego psa, to coś tam, coś tam. Więc na pewno napięcie w nim rosło, więc na razie upust sobie dawał tymi pożarami i atakowaniem psów. Wtedy wpadł na genialny pomysł, żeby odwiedzić swojego kumpla w Teksasie. A dlaczego w Teksasie? Bo tam wystarczy pokazać wówczas, chociaż domyślam się, że teraz jest tak samo, ale wówczas można było pokazać prawo jazdy i dostać broń. Więc on właśnie tam w Teksasie kupił sobie swój rewolwer kaliber 44. Do złapania przez policję w sierpniu 76 zabił 6 osób. Pierwszy atak, który David uważa za swój pierwszy, ale nie był odnotowany jako atak Sama, syna Sama, wydarzył się w 75 roku podczas świąt Bożego Narodzenia, ale wtedy nie miał jeszcze swojej broni, więc zaatakował dwie kobiety nożem. Dźgnął je, ale nie był to atak śmiertelny. W każdym razie wtedy może przetestował nóż i stwierdził, że żeby coś takiego robić, potrzebuje jednak pistolet.
No to z nożem to dużo gorzej. Musisz mieć dużo siły, musisz zaskoczenia.
I tak szybko się nie da, tak, prawda? Podczas, wracamy już do momentu jego aresztowania, przesłuchania. Wtedy David stwierdził, że pies sąsiada był jednym z powodów, dla których zabił. No i że niby ten pies był tym demonem, nie? Ale, no dobra, to powiem wam, jak on to powiedział. Sam to był jego sąsiad, Sam Carr, który miał tego psa. I ten pies nazywał się Harvey, był czarnym labradorem. No i w pierwszej wersji wydarzeń David mówił, że ten pies miał w sobie demona i ten demon wydawał mu rozkazy, żeby zabijać te osoby, prawda? Oczywiście niedługo potem zmienił zdanie i twierdził, że on wkręcał wszystkich, jeżeli chodzi o tego demona psa. No ale jak było naprawdę, to w sumie ciężko stwierdzić. I jeżeli chodzi o jego stan psychiczny, to też tutaj są różne opinie, bo z tego, co ja widziałam w jednym materiale, psychiatrzy na początku uznali go za chorego psychicznie. Badał go m.in. psychiatra David Schwartz, który właśnie w jednym z takich filmów dokumentalnych się wypowiada. I on tam stanowczo mówił, że on był chory, miał jakąś tam schizofrenię, że coś ewidentnie było nie tak z jego mózgiem. Ale że nie zrobiono mu takich badań, ale jest przekonany, że gdyby mu zrobiono, to by wyszło, że miał złe jakieś tam chemiczne coś tam, coś tam.
Rozumiem, że jakby były ku temu powody takie biologiczne.
No i z tego, co rozumiem, była taka możliwość, żeby uznać go niewinnym w ramach niepoczytalności, ale właściwie decyzja należała do Davida. Jaką on formę obrony wybierze dla siebie. Ale z kolei w takich oficjalnych informacjach piszą, że trzech niezależnych psychiatrów uznało go poczytalnym i świadomym swoich czynów i gotowym do procesu. Jeden jeszcze taki dziwny wątek, że podobno po jakiejś spirytualistycznej rozmowie w czasie, kiedy był aresztowany, doznał jakiegoś olśnienia, że jakby rozmawiał z Bogiem, zrozumiał, co zrobił i musiał wziąć za to odpowiedzialność. I wtedy zawołał policjanta i powiedział, że on się do wszystkiego przyznaje, on to zrobił, nie jest niepoczytalny. Już oficjalnie w sądzie, to było 8 maja 1978 roku, przyznał się do winy za popełnienie wszystkich tych morderstw. Mimo, że jego adwokat bardzo mu to odradzał. Mówił, że no lepiej nie przyznawaj się do winy i lepiej jednak wybierzmy tą opcję niepoczytalności. Ale on stwierdził, że nie, on musi się przyznać. Więc dziwna sprawa dość. Oczywiście z tym przyznaniem się do winy, no to pozostawało ten proces tylko taką formalnością, więc szybko to poszło.
Ale nie chodziło tutaj, broń Boże, o wyrażenie skruchy.
A dlaczego nie?
Nie, no pytam się, no bo on tam się biczował jakoś za to, co zrobił, czy tylko powiedział, muszę się przyznać i...
To znaczy, z tego co ja rozumiem, to on był bardzo pod wpływem jakiejś takiej siły wyższej. Nie wiem, ciężko powiedzieć, czy to jakiś bóg, czy demon, czy cokolwiek.
No ja tak kojarzę tą historię, nie? Że jemu się wydawało, że on jest tam jakiś...
Więc on poczuł, że musi wziąć odpowiedzialność za swoje czyny i że to, co zrobił, to było złe. I że należy mu się kara.
Najpierw mu jakaś moc kazała, a teraz kara, bo że okej.
Został skazany na karę dożywocia 6 razy.
Za każdą z ofiar.
Tak, za każdą z ofiar. Został wsadzony do więzienia 12 czerwca 78 roku i obliczono, że musiałby spędzić w więzieniu jakieś 365 lat. I co ciekawe, miał zostać osadzony w więzieniu Attica, o którym kiedyś mówiłyśmy. Jakby jego droga do
tej
Attiki...
Nie wiem, czemu się tak ucieszyłam, ale...
Jego droga do tej Attiki była dość tam trochę wydłużona, bo jeszcze dużo czasu spędzał w różnych takich właśnie ośrodkach bardziej psychiatrycznych. Ostatecznie go do tej Attiki wsadzili, ale nie był tam przez cały czas trwania swojej kary i podobno już potem wspominał to jako po prostu koszmar, że faktycznie to było naprawdę okropne więzienie i cieszył się, że go stamtąd zabrali. Według mnie, co ja mogę jeszcze dorzucić, to wydaje mi się, że on od dziecka borykał się z różnymi problemami psychicznymi, które dopiero po latach był w stanie zidentyfikować, bo właśnie jest taka seria filmików, nie wiem jakby to nazwać, no po prostu wywiad z nim, nazywa się David Berkowitz in His Own Words. To jest dostępne na YouTubie w 9 częściach i też to znalazłam na takiej oficjalnej stronie, też dostępne, więc bardzo możliwe, że po prostu on chciał to zrobić. Powiedzieć swoją wersję wydarzeń i to jest z roku 2015. I on chyba chętnie rozmawia z mediami, bo też wiem, że jest jakiś materiał nakręcony przez CBS, stację telewizyjną, też taki wywiad bardzo długi z nim, więc chyba w latach już 2000 on zaczął rozmawiać ze wszystkimi, którzy chcieli. Więc na pewno miał jakąś taką przewlekłą depresję i stany lękowe, bo mówił, że na pewno od dziecka mógł kojarzyć, że jest zainteresowany taką ciemną stroną mocy, że na przykład lubił się zamykać w szafie, nie wychodzić z szafy jako dziecko i na przykład jego matka myślała, że on jest gdzieś tam na dworze i się bawi, a on kilka godzin w szafie siedział i nic nie robił. Albo pod łóżkiem siedział i też jakby czekał, aż przyjdą jakieś demony po prostu. Od dzieciństwa czuł, że wszystko, co on robi, to są takie autodestrukcyjne zachowania, które są powodowane tym, że w dalszym ciągu czuł poczucie winy związane z tą matką. Ale mówię, to są jego przemyślenia z roku 2015, kiedy 40 lat przesiedział ponad w więzieniu i miał bardzo dużo czasu na refleksję.
Właśnie, ja się tak zastanawiam, czy on już w tym momencie nie patrzył na siebie jako na jakąś taką postać fikcyjną,
tak,
którą gdzieś tam z boku próbuje analizować, ile to ma wspólnego z rzeczywistością. I ja przyznam, że ja zawsze uważałam, że ta cała sprawa jest tak trochę... Ja oczywiście aż tak szczegółów takich nie znałam, ile ofiar, gdzie, z kim, prawda, i tak dalej. Ale zawsze miałam jakieś takie poczucie, że to jest wszystko takimi grubymi nićmi szyte. Że było tyle tych różnych jakichś teorii, tyle zmian, a może było tak, a może było srak. W sensie tak ciężko w ogóle... Zastanawiałam się chwilami, czy to nie jest wszystko takie wymyślone, wiesz, żeby zrobić z siebie bardziej interesującego na przykład. No bo te listy, no to po co on te listy pisał? Po co patrzył na te pożary, jakie tam je gaszą? Po co obserwował te gazety, prawda, to wszystko? No to go jarało ewidentnie, tak mi się wydaje. No.
No ale też przez całe życie, znaczy nie mówię, po prostu druga strona medalu tego, jest taka, że przez całe życie szukał akceptacji jakiejś, i szukał ludzi i zainteresowania ze strony ludzi.
No i znalazł.
No i to było to zainteresowanie, prawda? Już taka chora wersja tego. Też w więzieniu oczywiście nawrócił się na religię, konkretnie na ewangelikalizm.
No ciekawe, no na pewno tak jak mówiłaś, no był bardzo samotny, no to nie wyklucza tego, że właśnie tak to się mogło się skończyć.
Właściwie wedle prawa przysługują mu przesłuchania przed komisją, która mogłaby go zwolnić warunkowo z więzienia. ale za każdym razem, kiedy on ma to przesłuchanie, to mówi, że nie chce wychodzić z więzienia.
Może sam się boi, co by robił.
I kiedyś napisał takie oświadczenie, że naprawdę wierzę, że zasługuję na to, żeby być w więzieniu do końca mojego życia i że z pomocą Boga jakoś, jakby to powiedzieć, nie wiem, zaakceptował swoją sytuację, że jakby on ma spokój, ale że rozumie, że musi zapłacić za to, co zrobił, więc nie ma zamiaru starać się o to zwolnienie warunkowe, tylko przyjmuje po prostu swoją karę i tyle.
Ale wyobrażasz sobie wyjść po 40 latach z więzienia, kiedy wychodzisz no w zupełnie inną rzeczywistość? Nawet nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić.
No wiesz, być może właśnie dlatego on woli, bo ma na pewno swój świat, ma swoje książki, Biblię i inne tam spirytualistyczne rzeczy, które mu pomagają przetrwać.
Pewnie świat jest poukładany dla niego, nie?
Ma pewnie jakiś respekt w więzieniu albo nie wiem co, no i tyle. Jeszcze a propos tego, co ty mówiłaś, że jakby ta sprawa grubymi nićmi szyta i coś tam, to też widziałam, że są jeszcze inne wątki, bo też niektórzy to przypisywali do kultu i w tą stronę to szło, ale już jakby ja sobie postanowiłam to odpuścić, bo już mamy dość sporo materiału, więc myślę, że wystarczy.
Pamiętajcie, że my zawsze musimy wybrać, co chcemy powiedzieć, żeby nie gadać też tak wszystkiego, co tam ślina na język przyniesie, że tak powiem, żeby to miało jakieś...
Nie, no wydaje mi się, że ta wersja wydarzeń, którą ja przedstawiłam, jest taka w miarę logiczna, bo jakby jeszcze się zagłębiać w te kultowe sprawy, to już byśmy tutaj odpłynęli. Także wydaje mi się, że tyle wystarczy. W linkach, w opisie do tego podcastu podam Wam różne ciekawe źródła, jakbyście sobie chcieli coś pooglądać na ten temat. Koniec. Trochę się zgrzałam, opowiadając to.
Kochani, to jest gorąco w tym pokoju, bo
mamy
musimy
saunę.
Tak, musimy mieć drzwi i okna zamknięte, żeby nie było jakichś strasznych tam szumów i innych rzeczy. A jest, wiadomo, jest bardzo gorąco, także wybaczcie.
No. Dobrze, no to tyle od nas w tym tygodniu i do usłyszenia w następnym.
Tak, mam nadzieję, że będziemy już mniej zasapane. Do usłyszenia.